To słowo też jest dzisiaj bardzo bogate w treść, jeśli czytamy tę przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tutaj od razu można powiedzieć, że miłosierny Samarytanin to jest oczywiście Chrystus, który, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, został posądzony nawet, że pochodzi z Samarii. Stąd też taka nazwa Samarytanin, ten, który jest w jakiejś mierze wrogiem.
No właśnie, może pokrótce przedstawmy postaci tej opowieści. Kto to jest Lewita, kto to jest Samarytanin?
W ogóle ta historia jest bardzo piękna, bo ona streszcza tę rzeczywistość, o której tutaj mówimy. Konkret tego, że to, co słyszymy, to, co jest owocem słuchania głosu Boga, to potem przeradza się w konkretne nasze czyny. I tak jak słuchamy, tak postępujemy. Jeśli nie słuchamy, to właśnie mamy takie postawy, które tutaj są pokazane. Ciekawe jest to, bo ten człowiek, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha, to jest ktoś, kto był blisko Boga. Jerozolima, miasto położone na górze, Jerycho położone około 1000 metrów niżej. Stąd też jest tutaj ewidentne zejście, schodzenie.
Upadek. Tak.
Upadek. W pewnym sensie też można tutaj się dopatrywać kogoś, kto grzeszy, ktoś, kto szuka jakiejś uciechy, no bo też Jerycho to było miasto grzechu, skądinąd w Biblii bardzo mocno znane. Dlatego też runęły te mury Jerycha, tak jak ta cała historia biblijna. No i ten człowiek to jest właśnie ten, który schodzi, no bo w przeciwieństwie do kogoś, kto się podnosi, to jest ten, który wchodzi. On tu jest powiedziane schodzi, czyli w jego życiu piętrzy się grzech i doprowadza go do upadku. To, co dla niego wydawało się jakąś uciechą, radością, za czym gonił, na końcu to go pobiło, to go zniszczyło. Tak? Te wszystkie różne pragnienia, to symbolem są ci zbójcy, którzy go napadli, zniszczyli, na wpół umarłego zostawili na drodze. No to tak jak ktoś, kto sięga po alkohol, na końcu ten alkohol go niszczy. Tak samo narkotyki, czy jakaś rozpusta, niemoralność, na końcu te choroby różnego typu przychodzą. No człowiek jest na wpół umarły. Jest zniszczony przez to, co na początku dawało mu przyjemność. I to jest taki obraz człowieka schodzącego. I teraz on już nie jest w stanie sam sobie pomóc. On potrzebuje konkretnej pomocy, stąd też pojawiają się te osoby na drodze. I tu jest powiedziane, przypadkiem przychodził pewien kapłan. Kapłan, który jest powołany do tego, żeby sprawować kult świątynny, on nie miał zamiaru spotkać tego człowieka. Przypadkiem przechodził. Co zobaczył, to minął. To nie było jego rolą, żeby się nad takim człowiekiem pochylać. I tu jest pokazany człowiek, który ma pewien zasób wiedzy, zna doktrynę, ale nie stosuje tego w życiu. Jeśli nawet spotyka kogoś, to uważa, że to jest przypadkowa rzecz, że to nie jest w zakresie jego obowiązków pomagać, bo nikt za to nie zapłaci, nikt go za to nie doceni, stąd też po prostu mija. I to minięcie jest o tyle bolesne, że to jest też człowiek, który należy do tego samego narodu, jakby brat. Chociaż to jest dosyć powszechne też i u nas. Niejednokrotnie mamy podobną sytuację, widząc kogoś, kto leży gdzieś w krzakach, zamroczony i najczęściej myślimy, że jest pod wpływem alkoholu. Ale może się zdarzyć, że po prostu jest zawał, że może dużo nie wypił, ale czuć ten alkohol, może być też choroba. No to jest jakby nasza reakcja. Może być taka, tak to jest opisana, taka reakcja kapłańska, taka, że wszystko potraktowane z góry. To nie jest mój problem, ja idę dalej, ponieważ moim zadaniem jest kult świątynny, czyli składanie ofiar. Potem ten lewita, czyli ktoś z rodu lewitów, bardzo podobny do kapłana, choć stojący znacznie niżej, ale też jest powiedziane, że nie był zainteresowany pomocą, by szukać korzyści.
No ale też z racji funkcji jakby blisko Boga był.
Tak, no to właśnie, ciekawe, blisko Boga, ale niekoniecznie blisko słowa, niekoniecznie blisko tego, o co Panu Bogu chodzi. To jest też takie niebezpieczeństwo, które grozi każdemu z nas, że się możemy nazywać chrześcijanami, być blisko Boga, nawet przyjmować Go w Komunii Świętej, ale obok żyje nas ktoś, kogo nie widzimy. Ktoś, kto potrzebuje pomocy, może dawno nieodwiedzona babcia, dziadek, może ktoś, kto gdzieś leży, nie wiem. Możemy być bardzo podobni do tych kapłanów i lewitów i to być nawet ktoś może być z naszej rodziny. Natomiast Samarytanin, ten wędrujący Samarytanin, to jest figura Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że Samaria i Judea, czyli ci, którzy mieszkali w Jerozolimie, to byli nieprzyjaciele. Samaria była tak pośrodku, Galilea, Samaria i potem właśnie ta Judea, czyli to Jerozolima. Ci, kto szli z Galilei i zmierzali na święto, przechodzili przez Samarię, to zawsze byli jakoś tam napiętnowani, odrzucani, ponieważ były to kraje nieprzyjazne. I ten Samarytanin, widząc tego człowieka, pochyla się nad nim, zatrzymuje się, opatruje go rany. To jest właśnie obraz człowieka, który jest w gruncie rzeczy blisko Boga. Kiedy Jezus mówi tę przypowieść, to jest swego rodzaju obelga dla Żydów, no bo to oni raczej mieli ten patent na to miłosierdzie, na
o,
to,
właśnie,
żeby
patent.
Jakoś tutaj być lepszym od tych Samarytan, którzy byli traktowani jak taka dzicz, tacy ludzie nieokrzesani, barbarzyńcy, jakby mówiąc takim naszym językiem, to jak oni mogli pomagać, a my nie. No i właśnie Jezus pokazuje, że tak jest, że czasami to, co się wydaje takie oczywiste, wcale takie oczywiste nie jest. I że ten Samarytanin, to jest właśnie on sam. Bo rzucali w stronę Jezusa też takie obelgi, ty Samarytaninie jeden, nie? W sensie, to jest u Ewangelii świętego Jana, bodajże w 8 rozdziale, że to jest powiedzenie komuś, ty psie, ty niegodny człowieku. A właśnie mówi, skoro tak mówicie, a zobaczcie, to jest właśnie moja rola. Ja przychodzę do was, wy mnie odrzucacie, nie chcecie mnie przyjąć, ale moja rola to jest właśnie to, wypełnić zamysł Boga wobec was. Czyli żeby te wszystkie zranienia, to wszystko, co was niszczy, grzech, który was doprowadza do śmierci, żeby to zabrać z was, żeby wasze rany zalać oliwą, żeby wasze rany opatrzyć właśnie przez ten opatrunek, oliwa, wino, to jest symbol sakramentów. Czyli Jezus, którego boku wytrysnęły krew i woda, to są te sakramenty, które dają uzdrowienie, dają też to oczyszczenie. Potem ten Samarytanin, który wsadził go na swoje bydle, to także u Oergenesa możemy przeczytać, że to bydle to jest też figura Chrystusa. Czyli ten, który niesie na sobie człowieka, który jest zniszczony przez grzech, do gospody. A gospoda to jest taki najbardziej praktyczny obraz Kościoła. Czyli to jest ten Samarytanin, ten człowiek, który wychodzi na te ulice, miast i wsi i szuka tych właśnie, którzy są zniszczeni, zabici w jakiejś mierze przez swoje grzechy. I on te osoby sprowadza. I ta gospoda to jest właśnie miejsce, w którym znajdują się ci, którzy doświadczyli miłosierdzia. I to jest Kościół, o którym bardzo mocno mówi teraz papież Franciszek, aby to była wspólnota ludzi ogarniętych miłosierdziem, którzy mają wyobraźnię miłosierdzia, właśnie, którzy widzą drugiego człowieka. Nie skupiają się tylko na tym, co zewnętrzne, na tak zwanej fasadzie tego Kościoła, no bo my ciągle słyszymy, a to brońmy Kościół, a to brońmy krzyż.
To nasz, a to nie nasz.
A to róbmy tak, nie, żeby to się ostało. No, owszem, no jest to jakoś tam ważne, ale dość często nie zauważamy człowieka, który może być w potrzebie i takiego właśnie konkretnego człowieka Jezus nam przynosi. W różny sposób przynosi, nie? Do tej gospody. On znosi. Ale też jest ważne, że ci, którzy go w tej gospodzie przyjmują, to jest ten gospodarz, który pielęgnuje, to jest właśnie obraz nas. Tych, którzy doświadczyli tego miłosierdzia. Bo każdy z nas w swoim życiu doświadczył czegoś takiego, że był zraniony przynajmniej przez grzech, który popełniał. I to było zranienie śmiertelne. I przed Jezus i dał to uzdrowienie, czyli zalał te moje rany po grzechu oliwą i winem, ale to są właśnie sakramenty. To było naznaczenie sakrament pokuty, sakrament Eucharystii. To właśnie są sakramenty, które z jednej strony uzdrawiają i z drugiej strony wzmacniają, tak jak Eucharystia, która uświęca. I to jest pełna symbolika właśnie tego, że stajemy się w Kościele członkami żywego organizmu. I tutaj, jak mówi święty Paweł w liście do Kolosan, głową tego organizmu, głową ciała jest Chrystus. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych i on jest tym ostatecznym słowem, które przybliża się do nas, by z jednej strony on, jako Jezus Chrystus, to słowo Boga, nas podnieść, wyrwać z niewoli złego i właśnie obudzić to człowieczeństwo, które jest pomyślane w taki sposób, aby być człowiekiem dla drugiego.
A ja jeszcze spotkałam taki komentarz do Ewangelii Łukaszowej, gdzie figurę człowieka, który leży przy drodze, zastąpiono słowem Biblia. I to jest też tak nawiązanie do czytania z Księgi Powtórzonego Prawa, że zamiast tego człowieka jest Biblia, Słowo Boga. Jak my to Słowo Boga traktujemy?
Oczywiście to jest jak najbardziej uzasadnione, uważam, bo Jezus mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jeśli Biblia jest Słowem Boga, Słowo to Chrystus. Także widząc leżącego człowieka, widzimy Jezusa Chrystusa, który jest leżący w tym człowieku, cierpiący. Widząc Jezusa Chrystusa, widzimy Słowo, ostateczne Słowo Boga. Na początku było Słowo, które stało się ciałem ze względu na nas. Stąd też pochylając się nad Biblią, pochylamy się tak naprawdę nad Jezusem Chrystusem. Ale nie chodzi tylko o to, żeby się pochylić nad samą księgą, nad literami, nad czcionką, nad pewną pracą ludzi, którzy coś spisali, ale żeby mieć takie żywe wyobrażenie, że pochylam się nad Jezusem Chrystusem, który jest w tym człowieku, a to na końcu właśnie czyni z nas takich prawdziwych uczniów. Ta bliskość czyni nas osoby, które mają wyobraźnię miłosierdzia.
Także proszę Państwa, zainspirowani dzisiejszymi czytaniami, spróbujmy odkryć to słowo, które jest bardzo blisko nas. Nie, że będzie liturgia słowa, czy ta audycja minie, ktoś coś powie, jakieś rytuały zostaną sprawowane, a my wrócimy. To jest szansa, kolejna na pewno w naszym, żeby odkryć Słowo Boże w swoim życiu. My już dziękujemy Państwu, ksiądz Tomasz Koprianiuk, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.